Arsenał Kultury. Dobry wieczór w Arsenale Kultury. Witam Państwa, Marcel Skierski. Dzisiaj porozmawiamy o Włodzimierzu Odojewskim, polskim pisarzu i wybitnym Wielkopolaninie. Może ta kwestia została powiedziana nieco na wyrost. Nad tą wybitnością Odojewskiego zastanowię się z moimi gośćmi, którymi są profesor Elżbieta Wojcieszyk z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także profesor Bartosz Korzeniewski z Zakładu Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dobry wieczór.
Jak Państwo oceniają? Postać Odojewskiego jest znana w Poznaniu czy szerzej w Polsce? Pani profesor.
Nie mogę się wypowiadać w imieniu wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o mnie i pokolenie, no już trochę, plus 50, 60, no to oczywiście, że tak. Jakkolwiek literatura wcześniejsza, to znaczy dotycząca działalności Odojewskiego w Poznaniu w czasach tak zwanej odwilży i października jako redaktora no bardzo wtedy poczytnych gazet i naprawdę dobrze redagowanych gazet, najpierw Wyboje, potem Tygodnik Zachodni, no był bardzo znany. W środowisku tutaj poznańskim, wśród ludzi, którzy interesowali się literaturą, tak. Później także w Warszawie, szczególnie przez jego audycje radiowe, które były bardzo lubiane i słuchane. Natomiast no później już to następne pokolenie na pewno kiepsko, ponieważ cenzura była od połowy lat, w zasadzie od 68 roku już nic nie publikowano.
Panie profesorze, jak pan ocenia tą kwestię? Czy Odojewski jest już nieco zapomniany, czy bardziej znany był wtedy, kiedy zaczynał swoją karierę, kiedy ta kariera trwała, czy teraz może jest jeszcze czytany? Jak to wygląda?
Dla mnie z pokolenia lat 70. Miałem tą przyjemność, jakby to kolokwialnie powiedzieć, załapać się jeszcze na ten czas przełomu lat 80. i 90., kiedy z jednej strony jeszcze jako młoda osoba słuchałem audycji w Radiu Wolnej Europy Włodzimierza Odojewskiego, które prowadził przecież przez kilkadziesiąt lat. A z drugiej strony dla licealistów tego czasu, przełomu lat 80. i 90., była ta postać bardzo ważna. Powiedziałbym, że Odojewski należał do takich doświadczeń pokoleniowych. I w związku z tym...
A z czego ta pozycja się brała?
No, pisarza? Głównie ze szczególnego czasu i tematów, które poruszało jego utwory. Głównie to mówię o Zasypie, wszystko zawieje, czyli to o tematach dwóch, wątku katyńskim, wątku złożonych relacji polsko-ukraińskich w czasie wojny. Ale ten wątek katyński tutaj dla nas, młodych ludzi wtedy, był chyba ważniejszy i nie wynosiliśmy tego ze szkoły, tylko to była jakby taka obowiązkowa lektura, ponad obowiązkowa, tak? Przeżycie pokoleniowe. I u podstaw tego projektu, który zainicjowałem w tym roku w ramach programu Patrycy Ziutra, Muzeum Historii Polski, właśnie była taka refleksja nad tym, iż w tej chwili na skutek zbiegu różnych okoliczności można zaliczyć Odojewskiego do pisarzy zapomnianych. To jest dla mnie szczególnie interesujące jako do osoby, która zajmuje się pamięcią zawodową, pamięcią zbiorową, bo to właśnie pokazuje, jakie są czasami złożone mechanizmy pamięci, niezależne od czyjejkolwiek woli, intencji. Będziemy o tym jeszcze mówić, to jest głównym tematem audycji. Natomiast rzeczywiście z punktu widzenia mechanizmów pamięci jest to ciekawe, jak mogło dojść do tego, że pisarz, który był tak ważną postacią dla jednego pokolenia, no w tej chwili już można to niestety powiedzieć, że jest pisarzem zapomnianym.
Zostawmy może na razie twórczość Włodzimierza Odojewskiego. Skupmy się na jego życiu. Tutaj już to padło, że był istotną postacią dla Poznania, dla Warszawy. No właśnie, Włodzimierz Odojewski Dostojewski był pisarzem, który związany był z wieloma miejscami. Tutaj powoli przechodzę do tego, że był emigrantem po roku 68. Co możemy powiedzieć o kontekście emigracji Dostojewskiego z Polski i o jego licznych przemieszczaniach się, pani profesor?
Może uściślimy. Konkretnie odmówił, będąc na wyjeździe służbowym, odmówił o powrotu do Polski dokładnie 25 listopada 1972 roku.
Aha, czyli w roku 68 nie wyemigrował.
Nie, absolutnie. On miał zakaz publikacji. Mieszkał w Polsce. Starał się o wyjazdy z różnym skutkiem, ale mieszkał w Polsce. Dopiero po kolejnej odmowie i ostatecznym wyjeździe zupełnie nie wiadomo dlaczego jednak w którymś momencie, kiedy dostał paszport, kiedy wyjechał, postanowił jednak nie ryzykować po raz następny, po raz któryś i zostać na Zachodzie.
Od razu muszę dopytać, jak to jest, że pisarz ma zakaz publikacji, a dostaje paszport pod koniec lat 60. Czy coś na ten temat wiadomo?
To znaczy, ściśle tego wątku nie analizowałam. On wymaga, jak zresztą cały bardzo złożony życiorys Dostojewskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o czas PRL-u, naprawdę ma wiele pytań i to nie pytań dotyczących jego, bo on ustosunkował się do różnych kwestii osobiście, natomiast właśnie niestety wymaga dużej kwerendy w materiałach nie tylko Służby Bezpieczeństwa, ale przede wszystkim komitetów i wojewódzkiego w PZPR w Poznaniu i Komitetu Centralnego, bo zdaje się, że tam dokonywano różnych decyzji i tam zachodziły ostateczne decyzje co do tego, czy dać ten paszport, czy tego paszportu nie dać.
Jeśli można jeszcze na chwilę cofnąć się, trzeba powiedzieć woli ścisłości, że po pierwsze Dostojewski się w Poznaniu urodził, bo przyznam, że dla mnie nie byłem jako młody człowiek tego świadomy. No z oczywistych przyczyn, że był kojarzony wówczas z Monachium, bo tam mieszkał w Monachium, pracując w Radiu Wolnej Europy. To jest pierwszy zasadniczy związek z Poznaniem. Na Jeżycach się urodził. Później w Wielkopolską był związany jako dzieciństwo i okupację. Spędził częściowo w Kłecku. I zresztą stamtąd ma wyniósł przyjaźnie, które do dzisiaj jakby trwają. I w związku z tym to jest drugi jakby związek jego z Poznaniem. No a po trzecie tutaj studiował. Konkretnie studiował, chodził do szkoły, do liceum do Szczecina, natomiast na UAM studiował i zakończył te studia w 1956 roku. Można by powiedzieć, że w najgorszym czasie, kiedy mógł studiować, ale no, jest związany i jest absolwentem UAM. Później związał się przez swoją pracę w Polskim Radiu z Warszawą, no a później wracając do wątku emigracyjnego, no tu decydujące było decyzja wydania swojego dzieła życia, czyli Zasypie, wszystko zawieje, na emigracji. W związku z tym no, on po 68 roku został skazany jakby na milczenie i zwolniony z pracy w Polskim Radiu, gdzie też bardzo dużo dokonał, mianowicie był jakby szefem Teatru Współczesnego, tak, Polskiego Radia. I tam chyba to jest najtrwalszy jego wkład do literatury, właśnie te słuchawiska, tak, które tworzył i emitował, a które tak szczegółowo są udokumentowane i złożone tutaj też w Poznaniu. I to jest czwarty wątek, który trzeba koniecznie poruszyć, od którego powinniśmy zacząć. Mianowicie autor Dostojewski pod koniec swojego życia postanowił, jak to wiele starszych osób, wrócić jakby do korzeni, do Poznania i złożył swoją wolę na rzecz władz UAM, przekazania całego swojego archiwum do UAM, to archiwum dzisiaj się
no właśnie, można powiedzieć, że tak. Odojewski pośmiertnie wraca do Poznania tutaj. Tak chciałem tylko to uściślić, może teraz tak. Jakbyśmy o tym powiedzieli.
I to jest, kontynuując ten wątek, chciałem powiedzieć, bo to należy podkreślić. I to jest jakby jeden z powodów, dla których ten projekt zdecydowałem się realizować. To jest właśnie mała świadomość tego, jak cenne archiwum mamy w Poznaniu, bo na to archiwum Odojewskiego oczywiście nie mi tu o tym mówić, ponieważ są specjaliści od tego archiwum, ludzie, którzy też trzeba przyznać społecznie pracują w tym archiwum. To jest taka glosa do tego, jak szanujemy wybitnych pisarzy, tak? Myślę, że to, że jest to archiwum, to jest mało znane, nie myślę, tylko wiem, jak ja o tym opowiadam w Warszawie, w kręgach różnych dyrektorów instytucji centralnych, to robią wielkie oczy, tak? Tam wy macie coś cennego i dlaczego o tym nie słyszymy, tak? No, mimo dużych wysiłków, dużej pracy zespołu, który to archiwum prowadzi, tam jest w zasadzie wszystko. Tam są wszystkie audycje udokumentowane, maszynopisy wraz z odręcznymi poprawkami wszystkich audycji Rady Wolnej Europy, wszystkich, większość jego rękopisów, tak? Większość, jego cała biblioteka, jak również meble z jego, tak? Maszyna do pisania, czy biurko, zdjęcia, bardzo dużo zdjęć i korespondencja. Korespondencja od Igora Neverlego poprzez Herberta, Jerzego Giedroycia, tego jest najwięcej, Jarosława Iwaszkiewicza, w zasadzie korespondencja z największymi postaciami tych lat. No i to archiwum Odojewskiego jest takim bezpośrednim pretekstem do tego, ażeby Odojewskim, tym bardziej w Poznaniu tutaj, czy w ramach tych nadchodzących wydarzeń, czy też w ramach projektu, czy też właśnie w tej audycji, bo nigdy dosyć przypominać właśnie, że no ja się nie waham powiedzieć, że to jest najwybitniejszy twórca, pisarz polski, urodzony w Poznaniu, nic nie ujmując innym.
Z tego, co pan profesor mówi, nie mogę takiego nieco reportażowego pytania nie zadać. Jaki obraz Włodzimierza Odojewskiego wyłania się z tego zbioru, który w archiwum się znajduje? Przede wszystkim interesuje mnie jego obraz jako człowieka zapisany w listach. Tutaj pojawiało się nazwisko Herberta, chociażby no, wielkie nazwiska z panteonu polskiej literatury. Jakim człowiekiem w tych listach i w tym całym zbiorze jawi się Włodzimierz Odojewski?
Nie znając szczegółowo tej korespondencji, ale mogę powiedzieć, że na pewno to jest interesujące w tej postaci, że był niesłychanie ciepłym, serdecznym i otwartym na pomoc młodszym twórcom człowiekiem. I to jest zarówno wspomnienie tych jego współpracowników z Radia Wolnej Europy, jak i tutaj już wcześniej z Polskiego Radia. No, wyróżniał się właśnie otwartością i chęcią pomocy innym, młodszym od siebie, dzieleniem się swoim doświadczeniem, ale również w Wolnej Europie trzeba pamiętać, że dla wielu twórców polskich skazanych na milczenie zaproszenie tam, czy słuchowiska emitowane tam tych polskich twórców, to też był aspekt finansowy, tak? To była bardzo duża pomoc finansowa dla ludzi, którzy no, zupełnie byli, będąc skazanym na milczenie, byli, nie tylko my to możemy tak oglądać z punktu widzenia no, ustrojowego, tak, dziwić się, co to znaczy zakaz spulkowania, ale to tak naprawdę znaczyło brak możliwości czerpania zysków z jedynego zawodu, jaki oni zazwyczaj mieli, ci twórcy skazani na milczenie, tak, także to była wydatna pomoc. No i właśnie, i to jest no i to właśnie, waham się powiedzieć teraz, czy to stoi w sprzeczności, bo za chwilę tu pani profesor szeroko o tym powie. No właśnie, nawet tutaj nie ma, przyznam się, że jest problem, kiedy ja pisząc ten projekt prośby o grant napisałem o epizodzie współpracy z SB, od razu zostałem poprawiony, że tak naprawdę nie powinniśmy tak mówić, także za chwilę oddamy tutaj głos specjalistce. Natomiast właśnie, to jest pytanie, czy ten obraz jego który jest powszechnym. Ja tylko to przecież nie z autopsji przedstawiłem. Nad wyraźcie pola serdecznego człowieka. Czy to stoi w sprzeczności właśnie z tym, no właśnie, o czym trudno nawet mówić, stąd wahanie w moim słowie, jak to nazwać?
W tym momencie wywołany niejako został wątek współpracy Włodzimierza Odojewskiego z SB, ale proponuję, że nieco zainteresowani tematem wrócimy do tego po krótkiej przerwie muzycznej. Po przerwie wracamy do Arsenału Kultury. Rozmawiamy dzisiaj o Włodzimierzu Odojewskim i o jego twórczości literackiej. Przed przerwą pojawił się wątek pewnego cienia na życiorysie Włodzimierza Odojewskiego współpracy z SB. Czy tak było naprawdę, pani profesor?
Jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia prawnego, to współpraca, czyli tajnym współpracownikiem był ktoś, kto podpisał zobowiązanie do współpracy i realizował to zobowiązanie, otrzymując za to ekwiwalenty różnego rodzaju. Taka współpraca mogłaby wynikać z różnych kwestii, znaczy najczęściej była to kwestia jakiegoś szantażu, który powodował, że służby tajne namierzyły delikwenta i chciały z nim właśnie w ten sposób wydobywać od niego informacje. Natomiast sprawa Włodzimierza Odojewskiego jest skomplikowana. Ja bym była ostrożna, mówiąc o tym, że on współpracował. On raczej był zmuszany do kilku wizyt i spotkań z kapitanem SB, trudno powiedzieć, bo awansował na końcu aż do generała, panem Majchrowskim, który w Warszawie jakby w jednym ręku wiązał wszystkie sprawy związane ze środowiskiem kultury, literatów zwłaszcza. I tu dotykam następnego problemu. Otóż nie on jeden był w ten sposób kontrolowany. Specjalnie używam słowa kontrola, albo jak SB lubiło mówić, opiekowanie się, prawda, całym środowiskiem literatów, nie tylko w Warszawie, ale w ogóle w Polsce i także emigracyjnymi, co wynikało przede wszystkim z tego, ale nie chciałabym za dużo tej emigracji, bo ten wątek jest zupełnie odrębny. Natomiast tu w Polsce to po prostu system komunistyczny, który był tutaj wdrażany i to, że tak powiem, przekształcanie społeczeństwa polskiego w społeczeństwo ateistyczne i nasycone ideologią marksistowsko-leninowską było z jednej strony siłowe poprzez wsparcie Wielkiego Brata, prawda, i armii i tak dalej, i służb, ale przede wszystkim propaganda miała tutaj bardzo istotną rolę. Tu chodziło o tą indoktrynację całego społeczeństwa, systematyczną, iluśletnią, prawda, i tak dalej. I w związku z tym, no nie znano wtedy internetu ani innych środków współczesnych, natomiast podstawą była literatura, była prasa, były książki i tak dalej. No więc ludzie, którzy tym się zajmowali, no byli oczkiem w głowie, prawda? I w związku z tym nadzór nad tymi środowiskami był cały czas. I jeżeli Odojewski, zresztą wynika to z akt, które się zachowały w bardzo podejrzanych teczkach, no choćby tych, gdzie jest zachowana, że tak powiem, jakby życiorys i tak dalej, i ta forma próby współpracy właśnie z Odojewskim.
Pozwolę sobie wejść pani w słowo teraz, żeby to nie było tak, że nie wiadomo skąd takie informacje tutaj szkalujące autora rzucam. Powołuję się na twórczość Ewy Siedleckiej, która rzekomo na podstawie archiwum IPN doszła do takich informacji. Właśnie tutaj pojawiają się informacje o agencie kryptonim WO czy W. Też cała akcja nosiła kryptonim Literat. Na jakiej podstawie możemy przyjąć te ustalenia, na jakiej możemy ewentualnie odrzucić, o czym pani tutaj mówi?
No ja jestem przekonana, że...
Bo jednak takie dokumenty... dokumenty podobno istnieją. Ja ich nie widziałem, ale...
Muszę powiedzieć tak. Najpierw przeczytałam książkę pani Siedleckiej, kiedy mnie zainteresowano jakby tym tematem. Następnie przeanalizowałam wszystkie akta, które u nas się zachowały. Może nie wszystkie te, które pani Siedlecka analizowała, bo ja jeszcze bardzo dużą wagę przyjmuję do materiałów ewidencyjnych, przywiązuję i uważam, że w tych ewidencyjnych tam najmniej, że tak powiem, było jakiejś ingerencji późniejszej, bo w tych aktach właśnie jest różnie. W każdym razie z tych samych materiałów, które analizowała pani Siedlecka, ja wyciągnęłam raczej zupełnie inne wnioski. Może nie do końca, ale na pewno nie ma mowy o współpracy, o tajnej współpracy i otrzymywaniu za to akwiwalentu. A już na pewno nie podpisaniu zobowiązania do współpracy. To jest jedna bardzo ważna rzecz. I w związku z tym ja myślę, że pani Siedlecka, która naprawdę ma duże zasługi na polu swojego działania, ale jest jednak dziennikarką. Badała te rzeczy, może nie tyle badała, czytała te dokumenty, żeby napisać w określonym celu, żeby napisać książkę. No nie chcę jej obrażać absolutnie, ale ta książka nie jest książką naukową. To jest książka dziennikarska. Nie wiem, jakie były cele, ale jestem przekonana, że w 2009 roku ona wyszła, kiedy ta wiedza dotycząca analizy tych dokumentów nie była jeszcze zbyt głęboka i być może zbyt pochopnie podejmowanie, które decyzje. No najważniejsze to jest ten dokument o podpisaniu współpracy. Proszę Państwa, jest jeden dokument o zobowiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy rozmów, które prowadził, czego zresztą nie przestrzegał absolutnie, bo wszystkim to znajomym opowiadał, że był, że rozmawiał i tak dalej. Także tu jest jedna sprawa, ale takie zobowiązania, proszę Państwa, wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek do czynienia z służbą bezpieczeństwa, wiedzą, że po wyjściu, po zakończeniu rozmowy musieli takie zobowiązanie, że nikomu nic nie powiedzą, podpisać. To nie jest zobowiązanie do współpracy. Zobowiązaniem do współpracy jest to, że ja przyjmuję taki pseudonim, ja podpisuję, ja się zobowiązuję i tak dalej. I ten pseudonim to w zasadzie ten człowiek, który się do tego zobowiązywał, sobie wymyślał i wpisywał w tym zobowiązanie. Więc to, co jest w tej chwili w dokumentach, co się zachowało i co u pani Siedleckiej wyszło, to jest zupełnie, to jest pomyłka, to nie jest zobowiązanie.
Efektem pracy pani Ewy Siedleckiej jest też pewna opinia, którą znalazłem w trakcie przygotowywania się do audycji. Włodzimierz Odojewski nazywany jest, znaczy, że jego współpraca z rządem PRL-u, z władzą tego okresu, polegała na tym, że próbował wykreować siebie jako polskiego Sołżenicyna, jako takiego dysydenta, który na Zachodzie przedstawiał się jako osoba represjonowana w Polsce. Tak naprawdę było to wszystko większą lub mniejszą mistyfikacją. Nie wiem, czy coś Państwu wiadomo na ten temat i czy w jakiś sposób można zweryfikować, chociaż w obliczu tego, co pani profesor Wojcieszyk mówi, to wydaje się, że może nie do końca być to prawda.
Myślę, że można zweryfikować, skomentować w jeden sposób, że spokojnie można przejść na tą opinię do porządku dziennego, nie komentując jej, ponieważ jest zupełnie nieprawdziwa. Natomiast ja chciałem powiedzieć, zwrócić uwagę na jeden wątek, który tu się pojawił w tym, co pani profesor przed chwilą mówiła. Mianowicie w tym, że w 2009 roku jeszcze nie mieliśmy takiej wiedzy, jak badać, tak, te dokumenty. I to wydaje mi się, jako badacza pamięci, mnie to o tyle zainteresowało, że rzeczywiście to jest związane z szerszym naszym Polaków podejściem do systemu, jakim był PRL. Podejścia pełnego emocji, jeszcze nieprzepracowanego, nieuhistoryzowanego, jakby to można było powiedzieć, odwołując się do doświadczeń niemieckich i z przeszłością totalitarną, a czasami nawet tak kolokwialnie można powiedzieć dziwnego podejścia Polaków do tego, co było w tym systemie, a szczególnie do tego najbardziej drażliwego aspektu tego systemu, jak tutaj współpraca z SB, ponieważ rzeczywiście to cały czas ewoluuje, tak? I przez to, że tak późno Polacy powołali chociażby to w 2000 roku Instytut Pamięci Narodowej, że tak późno z tym problemem zaczęli się zmagać, tak późno nie w sensie jakimś porównania do Zachodu, tylko do innych państw. Tak? Akta Stasi były badane przez specjalną komisję parlamentarną natychmiast po zjednoczeniu Niemiec, po upadku komunizmu, obaleniu muru berlińskiego. Tak? Zapomina się, ale to muszę powiedzieć, że to zaowocowało tym, że gruntownie przebudowano urzędowo stosunek do współpracy ze Stasi, a przez to stosunek do tamtego systemu poprzez, no, my byśmy powiedzieli, niedemokratyczne czystki, a to było całkowicie demokratyczne, po prostu 90% kadry naukowej i sądownictwa zostało po prostu zwolnionych z pracy. I to mówię nie przesadzając, bo to są rzeczywiście, to są takie liczby. W zasadzie naukę niemiecką można, trzeba było, czy zaczęto budować od podstaw. Oczywiście nie można było dokładnie tego w Polsce zaszczepić, ponieważ nie miałby kto pracować w polskiej nauce. Natomiast tam po prostu zachodni uczeni, naukowcy przenieśli się w pewnej części i na te opustoszałe katedry. No i o co chodzi? Nie chcę tego wątku kontynuować, ale rzeczywiście stosunek, znaczy się sprawa SB wobec Włodzimierza Odejskiego, ten temat, tutaj jest jakby takim zwierciadłem, którym się jak właśnie w lustrze odbija ten powikłany stosunek Polaków do tamtej przeszłości, przeszłości PRL-owskiej, który owocuje tym, że wydawaniem takich nieuprawnionych, prostych uszeregowań sądów, jak na przykład spotykamy się w dziennikarstwie dziennikarki Gazety Wyborczej, bo tam całe życie pracowała, to jest w polityce pani Ewy Siedleckiej, co nie ma przełożenia się jakby na naukowe dowody na to, że Odejewski współpracował, jak tutaj słyszymy, a co niestety miało taki wpływ, że jeszcze mniej o Odejewskim się mówi. Znaczy ja nie mówię, że w ogóle się nie mówi, bo są wybitni badacze, którzy na temat Odejewskiego piszą książki, artykuły i tak dalej. Natomiast niedwuznacznie, czy raczej jednoznacznie to wpłynęło również, był to jeden z głównych, może nie głównych, ale kluczowych, istotnych przyczyn tego zapomnienia, według mnie całkowicie niesłusznego. I to zapomnienie właśnie też się odbija w tym niedocenieniu tego wspaniałego archiwum, które tutaj poznaniacy mają w postaci archiwum Włodzimierza Odejskiego.
Czy już w obliczu tego, co od państwa się dowiedzieliśmy w dzisiejszej audycji, możemy pokusić się o ocenę i nakreślenie postawy Odejewskiego na tle innych artystów, innych literatów okresu, w którym tworzył? Jak to wygląda? Czy był to raczej typowy przedstawiciel swojego pokolenia i literatów tego
Jeśli
pokolenia?
Jeśli mowa o pokoleniu, to muszę to powiedzieć, bo tytuł projektu, który realizujemy, jest Odejewski i Herling Grudziński, doświadczenie dwóch pokoleń.
No właśnie, i to porównanie też jest dla mnie bardzo interesujące i niech to będzie drugim pytaniem, ale na razie skupmy się na...
Czy mi chodziło o pokolenie, właśnie zestawianie dwóch pokoleń, tego pokolenia, bo trzeba powiedzieć, że tutaj trzy rocznice legły troszeczkę u podstaw tego projektu. Pierwsza to setna rocznica urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego, która akurat w tym okresie przypada obecnie. Druga jest rocznica, która będzie w czerwcu przyszłego roku, 90. rocznica urodzin Odejewskiego, a trzecią jest 70. rocznica powołania Radia Wolna Europa. Nie Rozgłośni Polski, ale Radia Wolnej Europy. I to są trzy jakby takie rocznice, które nasunęły mi możliwość, a raczej konieczność realizowania tego projektu. I właśnie to zestawienie tego doświadczenia dwóch pokoleń, tego pokolenia lat 20-30 twórców, tak, dwóch wybitnych, jednych z najwybitniejszych twórców polskich pisarzy, tak, pisarzy, nie poetów, tylko pisarzy, no, Herling Grudziński i Odejewski zdecydowanie, tutaj nie ma sporu, że można ich zaliczyć do tych najwybitniejszych pisarzy, prozaików polskich XX wieku. No i tego drugiego pokolenia ludzi właśnie z różnych lat, którzy, bo przecież nie tylko z lat 70., ale wcześniejszych, którzy się, dla których radiowa twórczość Włodzimierza Odejewskiego w Monachium, w Radiu Wolna Europa, była czymś, jego audycje cotygodniowe, tak? Jego audycje, które były w zasadzie zasobem wiedzy o tym, niezależnej wiedzy o tym, co naprawdę się dzieje nie tylko w polskiej kulturze, ale w światowej kulturze, to jest nie do przecenienia. Niestety też znowuż na marginesie powiem, że rola Radia Wolna Europa, Rozgłośni Polskiej w obaleniu komunizmu jest też niedoceniana. Wydaje mi się, że w obliczu tego, co pani profesor tu mówiła, jak ważna była propaganda, to ta rola była kluczowa, bo tak naprawdę na podwórko poznańskie jeszcze raz wchodząc, można powiedzieć, że no skąd tak szybko o poznańskich wydarzeniach poznańskiego czerwca 1956 roku dowiedział się świat? No właśnie z Radia Wolnej Europy. Dlaczego w ogóle KOR mógł działać, tak? Pomagać robotnikom w latach 70. Dlatego i tylko dlatego, że tak szybko można było podać tą informację w sposób nawet taki powiedzmy anegdotyczny, można powiedzieć, że współpracownicy, króciutko o tym powiem, współpracownicy KOR-u przy aresztowaniu po prostu i wyjściu na ulicę szybko, głośno krzyczeli imię, nazwisko i numer telefonu, krótki wówczas, sześciocyfrowy, Jacka Kuronia, tak? I za godzinę jeszcze nie zdążyli czasami dojechać i być przesłuchiwanym, a już Wolna Europa poprzez właśnie Kuronia i innych wielkich postaci polskich obecnieńców tamtego czasu, już było to nagłośnione i już w zasadzie komuniści mieli ręce związane, no bo cały świat o tym już wiedział. W związku z tym no, ta rola tutaj jest niedoceniona i też moją intencją było przypomnienie tego. W związku z tym, wracając do pana pytania, mnie jakby dręczy, tak mogę powiedzieć, inny problem. W jaki sposób przełożyć to na doświadczenie obecnego pokolenia młodych ludzi, to nie będzie jakaś ocenna, pejoratywna, czy też nie chcę oceniać, ale zupełnie dla których sam kontekst tego, że istnieje Radio Wolna Europa, że istnieje zakaz publikowania, że są pisarze, którzy nie mogą pisać, bo przecież, to jest ich zawód, tak? To wszystko może wydawać się kompletnie doświadczeniem z innej epoki. Dla mnie na szczęście, no tylko tak się złożyło, że jeszcze załapałem się na to, czym była Rozgłośnia Polska Radio Wolnej Europy, więc to wiem z autopsji, ale myślę, że nigdy dosyć powtarzania i próby przełożenia tego na język dzisiejszych młodych ludzi, ale nie tylko młodych, ale w średnim wieku ludzi, bo rzeczywiście to nam umyka, coraz bardziej jest to doświadczenie jakby z innej epoki, tak? Czym było tworzenie, czym było pisarstwo, czym byli pisarze emigracyjni i jak to wszystko się przekładało na codzienne życie Polaków, a przekładało się, tak? Ponieważ ich rola w obaleniu komunizmu, który jakby zabrał życie tylu ludziom, zamknąwszy ich perspektywy, już nie mówiąc o przyczynieniu się bezpośrednio do śmierci, ale to było jakby no, ogromnie traumatyczne przeżycie dla Polaków i rola pisarzy z pokolenia Odojewskiego, takich jak właśnie Herling-Grudziński czy Odojewski, jest tutaj nie do przecenienia, a w tej chwili, jeżeli tego nie będziemy przekładać na język ludzi, którzy tego już nie doświadczyli z autopsji, no przecież to nie ich wina, tylko po prostu nie doświadczyli, no to po prostu zaniknie, a to jest jakby jedno z podstawowych doświadczeń Polaków w XX wieku.
A wobec tego, w jaki sposób przekładać to dla młodych ludzi, czy tam dla ludzi w średnim wieku, jak pan profesor myśli? Co możemy teraz zrobić jako ludzie, którym leży na sercu dobro polskiej kultury?
No, to jest trudne pytanie, ale mogę tylko z tego projektu się odwołać. Próbujemy z współpracownikami, dokładnie odbywają się próby spektaklu na motywach prozy Herlinga Grudzińskiego. To jest młodzież z jednej z prywatnych poznańskich szkół, którzy sami się zmagają z tym trudnym zadaniem przełożenia pisarstwa Herlinga Grudzińskiego, a mieliśmy do czynienia wczoraj z premierą spektaklu telewizyjnego, gdzie właśnie opartego na motywach najważniejszej jego powieści Innego Światu. I jak bardzo twórca tego spektaklu się wypowiadał, jak bardzo jest to trudne przełożenie jego prozy. No więc choćby w taki sposób próba zainteresowania dzięki poświęceniu ludzi, którzy jakby są nauczycielami, czy przekazicielami, czy naukowcami, którzy próbują którym nie jest obce popularyzacja. Popularyzacja, no w tym przypadku twórczości poprzez takie bezpośrednie obcowanie z tekstem i próba przełożenia emocji, doświadczeń młodych ludzi na ten tekst, trudny czasami tekst akurat prozy Helwiga Grudzińskiego. W przypadku Adajewskiego to jest jeden wspaniały film. Niestety tylko jeden, bo mało kto wie, mogły być dwa, ale zaraz o tym powiem. Mianowicie Wenecja. Film, jeden ze wspanialszych polskich filmów. Film Jana Jakuba Kolskiego. Będę miał przyjemność gościć pana Jana Jakuba Kolskiego w Muzeum Literatury w Warszawie na spotkaniu razem z profesorem Nowakowskim, właśnie poświęconym adaptacjom telewizyjnym prozy Adajewskiego, bo to Wenecja, film Jana Jakuba Kolskiego, o czym nie wszyscy wiedzą, powstał według scenariusza Adajewskiego, zresztą przechowywanego w oryginale w archiwum Adajewskiego właśnie tutaj w Poznaniu. No i jest to film, który myślę przyczynił się niesłychanym sposób do popularyzacji jednego tylko jego opowiadania, ale no rzeczywiście wszystkim tym, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, a który już ma trochę lat, polecam, ponieważ tam bardzo ładnie właśnie widać, w jaki sposób to doświadczenie, do którego wracał Adajewski, doświadczenie dzieciństwa, tak? Dziecka, które, chłopca, który przeżywa kataklizm wojny, ale przeżywa w sposób w swoim prywatnym świecie jakby, tak? I to doświadczenie Adajewski mówił, że w zasadzie on cały czas w każdej powieści, w każdym opowiadaniu wraca do tych doświadczeń swojej wczesnej młodości. No nie jest to rzadki przypadek. W związku z tym myślę, że to są dwa przykłady, jak można do młodych ludzi jakby przemawiać, próbować przemawiać, ożywiać ten język Adajewskiego i Helwiga Grudzińskiego.
Już nasza audycja zbliża się do końca i chciałem pokusić się o jakieś spuentowanie naszej rozmowy. I tak sobie myślę, że chyba najprościej będzie, jeżeli zachęcimy naszych słuchaczy, co już teraz możemy z czystym sercem zrobić, do zapoznania się zarówno z postacią Włodzimierza Adajewskiego, jak i zapoznania się z twórczością tego pisarza. Myślę, że wyjdzie to z korzyścią dla wszystkich. Mam nadzieję, że Państwo zgodzą się ze mną. A osoby, które z bardziej naukowym zacięciem chciałyby zapoznać się z życiem i twórczością Włodzimierza Adajewskiego, polecamy tom Zabezpieczanie śladów. Jest to publikacja wydana przez wydawnictwo PSP Poznańskie w 2018 roku pod redakcją Alicji Przybyszewskiej i Dagmary Nowakowskiej. Tutaj autorzy w kompetentny sposób przybliżają życie i twórczość Włodzimierza Adajewskiego, także jak najbardziej polecamy. Na zakończenie audycji, której to audycji gośćmi byli pani profesor Elżbieta Wojcieszyk i pan profesor Bartosz Korzeniewski. Dziękuję Państwu, do usłyszenia za tydzień.